był Twoje Radio London. Piosenkę na dzień dobry, Juchasowe serce, śpiewał Dariusz Witkowski. Polski muzyk od wielu lat mieszkający i tworzący w Finlandii, który nie tylko śpiewa, ale gra także na gitarze, pisze teksty piosenek i komponuje. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 20 czerwca, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Nim przedstawię to, co przygotowałam na dzisiaj, przypomnę informację otrzymaną z Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie i skierowaną do studentów. Oto jej treść. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi borykają się studenci z powodu długotrwałej pandemii. Mając to na uwadze, dyrektorzy fundacji we współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa i Federacją Polek w Kanadzie Ogniwo nr 8 oraz dzięki hojnemu wsparciu finansowemu Polonii w Ottawie stworzyli 5 stypendiów o wartości $1500. Fundatorzy zapraszają wszystkich studentów uniwersyteckich do przejrzenia informacji i wypełnienia formularzy znajdujących się na stronie internetowej pod www.phfweb.ca. Informacji towarzyszy prośba, by starający się o stypendia upewnili się, że spełniają kryteria oraz by nie wysyłali podań e-mailem. Podanie należy wysłać pocztą na adres podany w formularzu przed upływem terminu, który został wyznaczony na 31 sierpnia bieżącego roku. W przypadku pytań można skorzystać z adresu e-mailowego fundacja.phf@gmail.com.
Serce moje płacze i na ziemi jest mi chleb. bo dziewczyna, którą kocham, opuściła teraz mnie. Zostawiła me uczucia i zostałem całkiem sam. A ja o niej ciągle marzę i obraz w sercu mam. Został smutek i wspomnienia z tamtych dni. Cieszyłem się tak bardzo ze wspomnianych razem chwil. Ust twych ukochanych nie zobaczę nigdy już. Nie przytulę jej do serca najpiękniejszych z wszystkich róż. O, miła moja, zdradziłem kiedyś się. Czy zrobiłem ci coś złego? Czy ze mną było źle? O, miła moja, czy mój płacz nie wzrusza cię? Czy twe serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie? Aby oddać serce swe, pokochałem ją tak bardzo i oddałem serce jej. Człowiek się raduje i na świecie dobrze mi, bo dziewczyna, którą kocham, swoje serce dała mi. O, miła moja, czy zdradziłem kiedyś cię? Zrobiłem ci coś złego, czy ci ze mną było źle? O, miła moja, czy mój płacz nie wzrusza cię? Czy twe serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie?
Tak Maciej Price śpiewał w 2009 roku podczas festiwalu zorganizowanego przez londoński okręg Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Kolejne pozycje dzisiejszego programu Twojego Radia przedstawiają się następująco. Za chwilę będzie Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze, a potem, jako że dzisiaj mamy Dzień Ojca, to począwszy od audycji z uśmiechem na twarzy, będą już pozycje związane tematycznie z ojcami. Pozycje współczesne i nieco odleglejsze w czasie.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Joanna Jaks, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oprócz pisania powieści, maluje na szkle unikatową techniką warstwową, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Zadebiutowała w 2014 roku Dziedzictwem von Becków, które zachwyciło zarówno recenzentów, jak i czytelników. Miłośnicy jej twórczości entuzjastycznie przyjęli książkę Syn zakonnicy w roku 2018, a także dwie późniejsze trylogie Zanim nadejdzie jutro i Prawda zapisana w popiołach. Jaks jest laureatką Wawrzynu Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2016. Milczenie aniołów to pierwsza część cyklu Prawda zapisana w popiołach. Opowieść o zwykłych ludziach, którzy po wojnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Różne przeżycia i inne spojrzenie na sytuację w Polsce sprawiają, że nawet przy rodzinnych stołach dochodzi do konfliktów i zadrażnień. Bohaterowie zmagają się z szarą egzystencją lat 50. i demonami przeszłości, które nie pozwalają o sobie zapomnieć. Posłuchajmy fragmentu z powieści Joanny Jaks zatytułowanej Milczenie aniołów. Krew. Wszędzie pełno krwi. Szymek ocknął się, gdy świtało. Leżał w jakimś gruzowisku i było mu cholernie zimno. Przez pogruchotane ściany wpadały wąskie strumienie światła, a on był cały zbroczony krwią. Niewiele pamiętał z ostatniego wieczoru. Był statkiem i antkiem na wódce, ale to, co było potem, stanowiło dla niego zagadkę. Najpierw opuścił kompanów, by udać się do domu, a potem pijany gdzieś upadł i się poobijał. Najpierw dotknął głowy, ta bolała go najbardziej. I spodziewał się, że to właśnie to miejsce krwawiło. Jednak nie znalazł żadnej rany. Obejrzał ręce, nogi, potem tułów. Nie było żadnych obrażeń. A zatem skąd do cholery wzięła się ta krew? Podniósł się z gruzowiska i rozejrzał dookoła. W pobliżu nie było żywej duszy. Jest tu ktoś? Zapytał rozpaczliwie. Ale odpowiedziało mu tylko echo roznoszące się po zrujnowanym budynku. Zaczął drżeć. Nie ze strachu, ale z zimna. Była już jesień. W opustoszałym budynku hulał zimny wiatr. Ani miejsca, ani pora roku nie było odpowiednie, by w podobny sposób spędzić noc. Musiał jak najszybciej udać się do domu, by doprowadzić się do porządku, ale jak u licha miał to zrobić, jeżeli wyglądał jak pracownik miejskiej rzeźni? Trzęsąc się jak osika, najpierw zdjął palto, bo to na nim były najbardziej widoczne plamy krwi. Kurtka i tak chyba nadawała się do wyrzucenia, więc wytarł w nią dłonie. Z tylnej kieszeni spodni wyjął małe lusterko i przejrzał się w nim. Twarz miał także upapraną. Poślinił dłonie, przeciągnął nimi po policzkach i czole. A potem kolejny raz wykorzystał zniszczoną kurtkę. Kiedy uznał, że może już pokazać się światu, zwinął w rulon palto i wcisnął pod pachę. Miał świadomość, że będzie zwracał na siebie uwagę, bowiem nikt przy zdrowych zmysłach nie zdejmował okrycia wierzchniego, kiedy na zewnątrz było nie więcej niż 5 stopni, a zimny wiatr hulał w najlepsze. Wolał jednak, żeby ludzie wzięli go za wariata niż za mordercę. Kiedy jednak znalazł się już na ulicy, stwierdził, że jest na drodze wiodącej do domu, a zatem wychodząc z knajpy nie mógł być aż tak pijany, skoro obrał właściwy kierunek. Coś zaczęło mu majaczyć w głowie, że żegnał się wylewnie z kumplami, ale na dworze wiało równie silnie co teraz. Wszystko mogłoby ułożyć się w logiczną całość. Ale jeden szczegół sprawił, że nic nie układało się w logiczną całość. Skąd się wzięła krew? Gdyby pobił się z kimś, z pewnością by pamiętał. A jeśli nie, to powinien mieć jakieś ślady pobicia. Podobnie wyglądałaby sytuacja, gdyby pijany przewrócił się. Uderzył głową w trotuar, runął nieprzytomny w jakąś stertę gruzu. Tymczasem nie miał żadnych ran na głowie. Pomyślał, że powinien zgłosić to na milicję. Może zaatakowany przez niego człowiek wciąż gdzieś dogorywał w rumowisku. Po chwili doszedł do wniosku, że nie jest to najlepszy pomysł. Z powrotem wyszedł na ulicę i podążył szybkim krokiem przed siebie. Wszędzie było pełno ludzi, zapewne zmierzali do pracy, ale wbrew obawom Szymona nikt specjalnie nie zerkał na niego. Dotarł bez przeszkód do swojego mieszkania. Na szczęście Zosia z Krzysiem zdążyli już wyjść. Włożył poplamione ubranie do miednicy i zaczął pocierać mydłem. Kilka chwil potem woda zabarwiła się na różowy kolor. Prał kurtkę tak intensywnie, że przestał już drżeć z zimna. Ale i tak pozostały na niej plamy, chociaż trudno było zgadnąć, skąd pochodziły. Powiesił wypraną odzież koło pieca, a potem wyjrzał na korytarz. Gdy upewnił się, że nikt się nie kręci, poszedł do łazienki i wylał wodę do umywalki. I dopiero wówczas zaczął intensywnie zastanawiać się nad pochodzeniem krwi. Tego dnia nie poszedł do kancelarii, tylko zadzwonił do swojego patrona z informacją, że zabawił się za ostro, a potem dostał w łeb. Mierzejewski nie był z tego powodu uradowany, ale powiedział, że Szymek może pozostać w domu jeszcze przez kilka dni. Wolne dni spędził na rozmyślaniach o feralnej nocy. Ale w pewnym momencie stwierdził, że bezczynne pozostawanie w domu i zagryzanie się od środka jedynie pogarsza sytuację. Bowiem zaczął wyobrażać sobie bardzo drastyczne scenariusze tej zagadkowej historii. Sam nie rozumiał, po co upierał się, by posiedzieć kilka dni w domu. W końcu nic mu nie było. Owszem, czuł wciąż tępy ból głowy, ale nie był on na tyle silny, by wymuszać chorobowe. W kancelarii nie obeszło się bez docinków i drobnych złośliwości. Kwitował je uśmiechem, ale wciąż zastanawiał się, czy nie porozmawiać z Mierzejewskim o tym dziwnym zajściu. Potem doszedł do jedynego wniosku, do jakiego mógł dojść. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Jeśli był aż tak zamroczony alkoholem, by nie pamiętać krwawych scen, z pewnością nie byłby zdolny do tego, by ukrywać ślady ewentualnej zbrodni. Telefon zadzwonił kilka dni później, koło południa. Nie stanowiło to specjalnego dziwowiska, dzwoniono do niego wiele razy w ciągu dnia. Tym razem jednak rozmówca bardzo go zaniepokoił. Czy możemy spotkać się poza kancelarią? Usłyszał męski głos. Nie bardzo, nie jeżdżę do klientów, no chyba, że siedzą w areszcie. Niezbyt uprzejmie odparł Szymek. Zauważył, że ostatnio w ogóle nie zachowywał się jak miły, dobroduszny człowiek chcący biec z pomocą do każdego, kto go potrzebuje. To nie areszt, to prywatne mieszkanie. I myślę, że lepiej będzie spotkać się w nim niż w kancelarii. Ktoś mógłby podsłuchać naszą rozmowę, upierał się mężczyzna. Nawet jeżeli ktoś w biurze usłyszy to i owo, obowiązuje tajemnica. Chyba, że pewne kwestie będą dotyczyły jednego z aplikantów. Szymek milczał przez chwilę. Wyczuł, że mężczyzna miał na myśli jego osobę i nie musiał być mędrcem, by wiedzieć, iż tematem rozmowy będzie sytuacja sprzed kilku dni, kiedy to obudził się zbroczony krwią. Mieszkanie, do którego dotarł późnym popołudniem, znajdowało się przy Nowym Świecie. Była to kawalerka, zaadoptowana z suszarni, znajdująca się w jednej z odbudowanych kamienic. Wnętrze sprawiało wrażenie niezamieszkanego, chociaż stała w nim wersalka, ława i dwa fotele. Nieznajomy, który wpuścił go do środka, miał koło 50 i przedstawił się jako Stefan. Sprawiał wrażenie człowieka przejętego losem Szymka, bo z jego smutnego spojrzenia wyzierało coś w rodzaju współczucia. Usiedli w fotelach i mężczyzna o imieniu Stefan rozpoczął rozmowę. Bardzo niefortunny zbieg okoliczności, Szymek, westchnął. Szymek już chciał odburknąć, że krów razem nie wypasali, ale postanowił najpierw wysłuchać, co ma mu do powiedzenia ów człowiek. Nie bardzo wiem, co masz na myśli, odparł niepewnie, wciąż udając zdziwionego. Ta noc... Wieczór zapowiadał się tak przyjemnie, w końcu ze starymi kumplami zawsze bywa wesoło, ale poranek był już fatalny, prawda? Szymon, nie jestem draniem i szantażystą. Moja obecność w tamtym miejscu była dziełem przypadku. Wahałem się, w końcu nie moja sprawa. Mogłem po prostu pójść na milicję, ale... Wyglądałeś na porządnego chłopaka, więc pomyślałem, że najpierw z tobą porozmawiam. Stefan starał się, by w jego głosie wciąż brzmiała troska, ale Szymek nie był idiotą. Domyślił się, że przez tego człowieka wcale nie przemawiało współczucie, ale chęć zysku, bo był zwykłym szantażystą. A może posunął się do tego jeszcze dalej i widząc go pijanego, postanowił wrobić w jakąś paskudną sprawę? Skąd jednak wiedział o pijatyce z Antkiem i Tadeuszem? Czyżby już w knajpie wykluł mu się w głowie ten szatański plan? Posłuchaj, Stefan, czy jak tam się nazywasz, wiem, o co ci chodzi, ale musisz wiedzieć o mnie coś jeszcze. Jestem goły jak święty turecki. Zarabiam grosze, nie mam żadnych cennych rzeczy, które mógłbym spieniężyć czy opłacić twoje milczenie i prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Dlaczego od razu myślisz, że jestem jakimś szantażystą? Nie każdy jest łasy na pieniądze. Stefan udawał urażonego. I wtedy do Szymka dotarło, z kim ma do czynienia. Stefan nie był pospolitym szantażystą, który widział go leżącego w ruinach całego we krwi i co być może uwiecznił na jakimś zenicie. Ale ten człowiek wiedział o nim znacznie więcej. A jeśli tak, musiał reprezentować państwowy urząd. Zatem w taki sposób chcieli się do niego dobrać. Dobra robota. Czuję się zastraszony, chociaż nie mam pojęcia, co na mnie macie. Wciąż jednak zachodzę w głowę, do czego mogę się wam przydać. I myślę, że nie będziecie mieli za mnie pożytku. Stefan przerwał mu. Wiem, dlatego zależy nam na czasie. Łyszkin nie interesuje nas tak bardzo jak jego żona. Szymek prychnął pogardliwie. Hanka Lewinówna jest popularną pieśniarką. Nie zajmuje się niczym, co mogłoby nie spodobać się władzy ludowej. Po chwili pomyślał, że czasy minione, które nazywano okresem błędów i wypaczeń, nie do końca odeszły w zapomnienie. Urząd Bezpieczeństwa, który po zmianach zaczął nazywać się Służbą Bezpieczeństwa i podlegał nowemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, wciąż stosował dawne praktyki. Posłuchaj, Szymek, ty myślisz, że współpraca z nami to coś ohydnego. A przecież nam nie chodzi o to, by zniszczyć karierę Lewinówny, ale czuwamy, żeby nie stała się jej krzywda, spokojnie powiedział Stefan. Przecież tobie też zależy na jej dobru i na tym, by wróg nie panoszył się w Polsce Ludowej, a chyba jesteś patriotą. Dlaczego więc posuwacie się do szantażu, jeżeli to, co mam robić, jest takie szczytne, wzniosłe i patriotyczne? Z sarkazmem odparł Szymon. A w którym momencie naszej rozmowy zaszantażowałem cię? To, że coś wiem, nie oznacza jeszcze, iż mam zamiar to wykorzystać. Doskonale rozumiem twoje położenie. Budzisz się umazany krwią, nie wiesz, co się dzieje, bo zalałeś się w trupa. A potem okazuje się, że kelnerka z beczki zniknęła bez śladu. I wtedy Szymkowi zrobiło się naprawdę gorąco. Słuchali państwo fragmentu z książki Joanny Jaks zatytułowanej Milczenie aniołów. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo,
Wszystkie filie biblioteki publicznej są otwarte i umożliwiają odbiór wcześniej zamówionych materiałów. Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie. Oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Struktur mur. Szturmem należy wbić się w świat, nie kroku w tył, cały czas w przód, do końca trwać, choć śmierci smak się czai w okolicach ust, się czai w okolicach ust. Szturmem powiadam, szturmem brać imperial nudne twierdzę mdłe. Śmierć na mnie straszna, ani kaźń, bo w nas nie poskromiona krew.
Szturmem możemy zmienić świat, grzmiąc jak czerwony armii chór, gdy chłonie las, niech chłonie las. Gdy umarł król, nie żyje król.
Zapraszamy do reklamy.